Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Witam panie marszałku serdecznie w ten majowy dzień.
Witam panią redaktor, witam państwa.
Panie marszałku, w Opinogórze nie dalej jak wczoraj, w poniedziałek 15 maja, odbyło się uroczyste podpisanie umów z samorządami. Proszę powiedzieć, jakie wsparcie otrzymały samorządy z naszego subregionu i jakie znaczenie będzie ono miało dla rozwoju tych naszych małych ojczyzn?
Tak, my jesteśmy w trakcie realizacji już w tej chwili 20 programów wsparcia. Część z nich, tych umów już została podpisana. To są bardzo różne programy, dotyczą różnych sfer i różnych dziedzin życia. Wczoraj właśnie podpisywaliśmy głównie kończący ten etap programu projekty dotyczące tak zwanego Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Aktywizacji Sołectw. Mówimy tutaj o może niezbyt dużych inwestycjach, ale niezwykle ważnych z punktu widzenia społeczności lokalnych, bo dotyczą one tych najmniejszych wspólnot. My mamy w ogóle na Mazowszu ponad 7300 sołectw. No, w każdym z nich mieszka od kilkudziesięciu do nawet kilkuset, a bywają sołectwa bardzo duże, nawet do kilku tysięcy, to głównie w gminach podwarszawskich, społeczności. No i z punktu widzenia rozwoju województwa ważne są te duże inwestycje, ale ważne są też te małe, bo one poprawiają warunki życia. I tam projekty są bardzo różne, na przykład duża część dotyczy teraz sfery zastępowania, oświetlenia, na przykład oświetleniem energooszczędnym. No, to powoduje, że obniżają się koszty zużycia energii przez gminy, no, a jednocześnie poprawiają warunki życia mieszkańców. Ale też są oczywiście projekty dotyczące tej przestrzeni publicznej, placów zabaw, czy placów aktywności sportowej, czy w ogóle budowy jakichś obiektów, które służą do tego, żeby się ludzie mogli spotykać. Oczywiście takich obiektów nie kuboraturowych i nie wielkiej wartości.
No ale na to też jest miejsce, prawda? Duże inwestycje też mają miejsce.
No, ludzie chcą się spotykać, ludzie chcą też mieć miejsca, w którym mogą odpocząć, w którym mogą się na przykład pobawić dzieci, czy uczestniczyć w jakichś zajęciach sportowych. No, drugi segment, bardzo ważny, na który też wszyscy czekają, są tak zwane inwestycje ważne dla równomiernego rozwoju województwa. Tutaj wsparcie jest już znacznie wyższe, bo ono może być do kwoty 4 milionów i 60% wartości inwestycji. Samorządy bardzo zabiegają o te środki. I dotyczą te inwestycje różnych też elementów, od dróg, które są wielkim wyzwaniem w dalszym ciągu, od tych małych dróg gminnych poprzez powiatowe, drogi wojewódzkie. Ciągle w naszym województwie jest to wyzwanie. Mamy 50 tysięcy kilometrów wszystkich dróg, to jest więcej równik. W związku z tym to jest ciągle taki niedościgniony, znikający punkt, tak? No bo drogi nie tylko wymagają budowy nowych, ale też modernizacji, remontów i po kilkunastu latach one wręcz te remonty są niezbędne. I to jest taki drugi segment też. Tam są też oczywiście inwestycje dotyczące kultury, dotyczące edukacji, dotyczące poprawienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Są też inwestycje z gospodarki wodno-ściekowej. Ciągle samorządy potrzebują tych pieniędzy inwestycyjnych, zwłaszcza teraz w czasie, kiedy na skutek zmian podatkowych wyraźnie spadły dochody podatkowe z podatku dochodowego od osób fizycznych. Te zmiany podatkowe i fakt, że do 26 roku życia młodzi ludzie nie płacą podatku dochodowego, spowodował wyraźny ubytek w tych dochodach i teraz samorządowcy wręcz bardzo proszą o wsparcie. Ciekawym projektem i programem był po raz pierwszy realizowany program wsparcia dla zakupu autobusów szkolnych. Jak wiemy, w niektórych gminach bez dowozu dzieci, młodzieży do szkół to w ogóle byłoby trudno zorganizować edukację. No, w związku z tym dofinansowujemy tutaj poważną kwotą 300 tysięcy takie zakupy i też podpisałem kilka umów na dofinansowanie. Duży segment to są oczywiście tradycyjnie wsparcie ochotniczych straży pożarnych, tutaj głównie dla samochodów lekkich, średnich i ciężkich, ale też na modernizację strażnic. Mamy w województwie 1900 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Około 600 jest w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, ale te miejsca te strażnice i te jednostki ochotniczych straży pożarnych w tych środowiskach wiejskich no, mają olbrzymie znaczenie kulturotwórcze, integracyjne. I często są to strażnice już leciwe i po prostu no, gminy też oczekują tego wsparcia, żeby mogły te obiekty modernizować. To jest też bardzo taki oczekiwany obszar wsparcia. Też uruchamiamy pewne unikalne projekty, na przykład w obszarze zdrowia kobiety. To się wpisuje w przemodelowanie podejścia do ochrony zdrowia. Ci, którzy się na tym znają, wiedzą dobrze, że należy zapobiegać chorobom. Tutaj profilaktyka, wczesne wykrywanie chorób jest niezwykle ważne i kilka takich umów, głównie z powiatami, podpisałem. No, jest cały segment związany z ekologią. Między innymi podpisywaliśmy umowy, które dotyczą, to się nazywa Mazowsze dla czystego powietrza. Tu chodzi o to, żeby uatrakcyjniać poprzez nasadzenie, ale jednocześnie no, poprzez absorpcję dwutlenku węgla, żeby poprawiać ten bilans i eliminować gazy cieplarniane. Więc ogólnie to oczywiście myśmy podpisali tutaj kilkaset umów. Nawet nie chcę mówić ile, bo...
O szczegółach mówić będziemy w naszych serwisach lokalnych.
No i blisko 67 milionów złotych trafi tutaj do subregionu ciechanowskiego. No myślę, że to są naprawdę tak oczekiwane pieniądze. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie są bardzo za to wdzięczni. Chcę powiedzieć, że my oczywiście mamy bardzo przyzwoity budżet w tym roku. To jest świadoma polityka. Ona polega na tym, że nawet na własne inwestycje bierzemy kredyty, a tutaj staramy się pomóc, ponieważ to ma kilka takich znaczeń. Po pierwsze, działa inspirująco, tak? Inspirująco na poszukiwanie takich dobrych rozwiązań, dobrych inwestycji, potrzebnych inwestycji, niezbędnych wręcz. Po drugie, to jest takie pokazanie w praktyce tego, co nazywamy solidarnością, tak? Między różnymi kategoriami samorządów i pomocniczością, bo ani gmina, ani powiaty bez naszego wsparcia nie byłyby w stanie często ani rozpocząć tych inwestycji, ani w ogóle ich zrealizować. I to generalnie, jak się patrzy na to, to my na te programy wsparcia w tym roku przeznaczymy ponad 1 mld zł. Ale to jest takie koło zamachowe dla też gospodarki. Wiemy, że my mamy bardzo dużą ilość małych, średnich przedsiębiorstw w obrębie województwa. Chodzi o to też, żeby one miały zajęcie, żeby miały pracę, żeby dawały pracę ludziom, żeby też płaciły podatki. Wiadomo, jesteśmy w czasach kryzysowych, mamy duży poziom inflacji. Z jednej strony jest drożyzna i kłopoty z cenami, no ale też mamy symptomy pewnego spowolnienia gospodarczego i dlatego to są świadome decyzje zarządu województwa. I prawdę mówiąc, ciągle wymyślamy nowe te zakresy. Nie po to zresztą, żeby tutaj jakoś epatować tym, że samorząd województwa jest kreatorem, ale to się wpisuje naprawdę w taką logikę rozwoju. Dzisiaj Mazowsze jest najlepiej rozwijającym się województwem nie tylko w Polsce, bo tu jesteśmy liderem. Wytwarzamy 24%, czyli 1/4 tego wszystkiego, co wytwarza Polska. To jest w wymiarze pieniędzy ponad 150 już miliardów euro. To jest, dla porównania powiem, że Bułgaria to jest tam około 60 miliardów euro. Więc PKB Mazowsza jest większe od, powiedziałbym, połowy europejskich krajów. Tak?
Czyli państwo w państwie troszeczkę możemy powiedzieć.
No, tego bym tak nie ujął, wie pani, bo jak się mówi państwo w państwie, to tak jakbyśmy byli autonomiczni.
Nie chcemy tu rebelii ogłaszać.
Tego nie zamierzamy i nie chcemy. Natomiast no, to jest potężny wkład w rozwój całej naszej ojczyzny, całej Polski, więc takie działanie powoduje, że oczywiście przecież samorządy gminne, powiatowe dokładają własne pieniądze. To nie stać, że to robią za nasze tylko. No ale razem to daje taki element mnożnikowi, że gdybyśmy zsumowali wartości tych inwestycji, to już są przy pomocy tego miliarda, myślę, że kreujemy 2-2,5 miliarda pieniędzy inwestycyjnych, co najmniej.
Panie marszałku, tak króciutko jeszcze o strażakach, ponieważ przez cały maj trwają uroczystości związane z obchodami właśnie Dnia Strażaka. Pan zapowiadał także pomoc dla zawodowych strażaków. Czy ten program będzie realizowany? Bo ochotnicy, wiemy, są dopieszczani przez samorząd. Naprawdę te środki płyną. Co z zawodowymi strażakami?
po raz pierwszy w tym roku po pewnej przerwie, bo nie ukrywam, że kiedyś w przeszłości myśmy pomagali, później to wzięło na siebie państwo. Zresztą też trzeba uczciwie powiedzieć, że z budżetu państwa są też wspomagane ochotnicze straże pożarne. Między innymi te samochody, do którymi my dajemy dofinansowanie, no to część też finansów pochodzi z, czy to wprost z budżetu państwa, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy też z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W tym roku 5 milionów przeznaczyliśmy na wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej. Jesteśmy w dialogu z dowództwem, z komendantem wojewódzkim. Mamy już ustalone ważne cele, mają też charakter inwestycyjny. No i oczywiście no, będziemy też pomagali strażakom państwowym. No, prawda jest taka, żyjemy w określonych czasach. Widzimy, że dzisiaj bez sprawnej straży i państwowej i ochotniczej trudno w ogóle mówić o zabezpieczeniu tutaj województwa, o bezpieczeństwie i przeciwpożarowym, ale też wypadki, katastrofy żywiołowe, czy na przykład jakieś wydarzenia natury, katastrof przemysłowych, chemicznych. No to wszystko wymaga po prostu bardzo dobrej, sprawnej kadry pożarniczej, ale też wymaga dobrego sprzętu, więc pomagamy jednym i drugim.
Jesteśmy tuż po obchodach Powiatowego Dnia Strażaka. Właśnie komendant wojewódzki, mazowiecki komendant był obecny na uroczystościach. I tam właśnie stały rzędy samochodów strażackich. I ktoś zauważył, że no już przyzwoicie wyglądają te samochody. To już nie są stare auta, ale naprawdę przyzwoity sprzęt. A więc możemy powiedzieć, że chyba dobrze strażacy są wyposażeni na Mazowszu.
No wie pani, jeżeli to się odniesie do tych liczb jednostek, które powiedziałem, 1900 jednostek, 70 tysięcy druhen i druhów, to oczywiście jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Są jeszcze takie jednostki, które mają po 20-30-letnie samochody. Mimo wszystko oni jednak świadczą tę pomoc, starają się. Poza tym pamiętajmy, że ochotnicze straże pożarne to również centra kultury. To są często, ktoś powiedział, profesor Pilch powiedział podczas takiej naszej konferencji poświęconej roli strażaków w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, powiedział, że w tych środowiskach wiejskich czy małomiasteczkowych są trzy takie instytucje, które w pewnym sensie integrują i wyznaczają życie w tych małych społecznościach. To jest parafia, to jest szkoła i to jest jednostka ochotniczej straży pożarnej. I tak to, że wie pani, ja przez moją całą aktywną działalność, 25 lat w tym samorządzie województwa, to po prostu widzę, jak właśnie dzięki tym trzem ośrodkom funkcjonuje życie społeczne w wielu wspólnotach. Gdyby nie na przykład strażacy, czy gdyby nie szkoła, która funkcjonuje, a to jest z wielkimi trudnościami teraz szkoły, funkcjonują w tych małych środowiskach, no bo po prostu jest kryzys demograficzny. No ale to są właśnie takie ośrodki i centra życia społecznego, kulturalnego. Często strażacy współpracują też z kołami gospodyń wiejskich, z organizacjami pozarządowymi. No, dzięki temu następuje integracja społeczna. Więc to nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa, to jest też kwestia kultury, to jest kwestia historii. Tak a propos tych starych samochodów, no to niektórzy mają przepiękne, wspaniałe, zabytkowe pojazdy. Czasami to jestem zszokowany, jak z takim pietyzmem oni dbają. A to jest na przykład też, są perełki zabytkowe techniki motoryzacyjnej, czy właśnie pożarniczej techniki. To jest naprawdę niezwykłe środowisko, które w dużym stopniu wpływa na nie tylko bezpieczeństwo, ale w ogóle atrakcyjność życia poza dużymi ośrodkami miejskimi.
Pozdrawiamy serdecznie wszystkich strażaków i zawodowych, i druhów ochotników właśnie w tym miesiącu ich świętowania. Panie marszałku, kiedy pan tak podróżuje po Mazowszu, to możemy już powiedzieć, że tegoroczny sezon turystyczny jest otwarty na Mazowszu?
No, myśmy nawet to zrobili w sposób oficjalny, ale będziemy jeszcze mieli szereg takich wydarzeń w różnych miejscach, nazywamy to mazopiknikami. Również tutaj w ziemi ciechanowskiej będą takie wydarzenia połączone z takim właśnie rodzajem też aktywizacji, występów, oferty kulinarnej. No Mazowsze jest bardzo atrakcyjnym terenem. Nie mamy co prawda morza i gór, no ale mamy naprawdę przepiękne krajobrazy, mamy piękne rzeki, no już teraz zadbane i tak powiem w miarę czyste, no nie powiem, że zupełnie, ale w miarę czyste. Mamy przepiękne puszcze, w tym oczywiście Puszcze Turpiowskie, ale też mamy Narodowy Park Kampinoski, więc tych miejsc, a potem mamy mnóstwo takich zabytków historycznych. chociażby Ciechanów, no, czy Opina Góra pod Ciechanowem, no to są perły naprawdę mazowieckie. Każda gmina właściwie, każdy powiat ma coś, z czym się może poszczycić, pochwalić. Wie pani, przez te 25 lat, a w pewnej części województwa to nawet dłużej, tak, pewnie już 30 par lat mojej aktywności, to widziałem no, po prostu setki wspaniałych, cudownych miejsc. I muszę pani powiedzieć, że ciągle odkrywam nowe, to jest bardzo ciekawe. I to są mi obiekty sakralne. To są obiekty też uratowane przez czasami pasjonatów, czasami właścicieli prywatnych, którym jest szczególnie ciężko jakieś zabytki ratować. No ale tego jest mnóstwo. No, poza tym mamy naprawdę bardzo ciekawą ofertę, powiedziałbym kulturalną, w sensie też kultury ludowej, kultury lokalnej, regionalnej, zespoły taneczne, orkiestry dęte. Samych orkiestr dętych na Mazowszu, tylko pochodzących z jednostek ochotniczych straży pożarnych, jest 100. W sobotę uczestniczyłem w 25-leciu orkiestry ochotniczej straży pożarnej w Nadarzynie. Proszę wyobrazić sobie, że to jest mistrz świata. Brali udział kilka lat temu w Tajlandii w takich mistrzostwach świata orkiestr dętych. No, można powiedzieć, że to jest praktycznie profesjonalny zespół, 70 paru muzyków i koncert był fenomenalny po prostu. Radzę zajrzeć, może gdzieś na YouTubie można to znaleźć. Więc to jest też element wychowawczy, tak? Bo młodzi ludzie dzisiaj często właśnie w tych orkiestrach realizują swoje pasje muzyczne. Więc tych miejsc, tych atrakcji jest tak dużo, że tutaj ktoś, kto przyjedzie na Mazowsze, może od stolicy począwszy do najmniejszej gminy znaleźć coś ciekawego dla siebie. Mamy dobrze rozwiniętą bazę hotelową, najlepszą w Polsce. Mamy też bogatą ofertę agroturystyczną. Mamy właśnie tak policentrycznie rozrzucone po całym Mazowszu różne ośrodki, różne centra kultury. Samych muzeów mamy ponad 130, w tym oczywiście muzea prywatne nawet, co ciekawe. Jeśli ktoś na przykład nie był w Otrębusach, Muzeum Techniki ono się nazywa, ale tak naprawdę no, niesamowite muzeum samochodów, starych samochodów. Ale mógłbym tutaj, wie pani, wymieniać setki takich miejsc. Także na Mazowsze naprawdę można przyjechać. Oczywiście mieliśmy załamanie związane z epidemią, ale odbudowuje się ten ruch turystyczny. Przeprowadziliśmy badania. Proszę sobie wyobrazić, że w roku 2022 odwiedziło województwo prawie 15 milionów turystów. No to jest 3 razy tyle, co nasza populacja. Mm-hmm. Tak? Czyli to są różne oczywiście pobyty. Ostatnio przeważają takie jednodniowe czy krótkie pobyty. No ale myślę, że z czasem, jak będziemy już w dystansie od tej pandemii, to też wróci ruch turystyczny zagraniczny, bo jest tutaj naprawdę co pokazać. Także mogę śmiało powiedzieć, że ruch zaczęty, pogody piękne, no a akurat w ostatnich dniach trochę pada, ale ten deszcz jest potrzebny.
No właśnie, jest bardzo potrzebny, panie marszałku.
Tak, dla naszych roślin, tak?
Tak, już alarm w lasach został ogłoszony, więc niech pada. Panie marszałku, no właśnie, ostatnia sobota, Noc Muzeów pokazała, jak bardzo ludzie tęsknią za kulturą, za sztuką, a to, co pokazały placówki, to były wręcz wydarzenia artystyczne, a nie tylko zwiedzanie wystaw. Opinogóra przeszła w tym roku samą siebie po prostu. Ten spektakl i cała otoczka były, no chyba przejdą do historii jako wydarzenie.
To bardzo się cieszę, bo to jest wspólny dorobek, dwóch instytucji kultury, bo to jest oczywiście Muzeum Naszego Romantyzmu w Opinogórze, ale to też jest ta dramatyczna w Płocku, bo ten spektakl Damy i Huzary, Aleksandra Fredry, ze szczególnym udziałem autentycznych powozów, koni. To rzeczywiście wydarzenie na skalę...
Zaskoczenie dla wszystkich.
No ponoć było kilkaset osób na tym spektaklu. No nie ukrywam, że myśmy to finansowali, tak, z samorządu województwa, bo to przedsięwzięcia są dość kosztowne. No ale myślę, że w takim otoczeniu, jakim jest zespół pałacowo-parkowy, w Opinogórze, plus te stroje z epoki, plus konie, plus powozy, to myślę, że stworzyło po prostu niesamowity niesamowity widok, niesamowite wrażenia i bardzo się cieszę, że tak możemy do tej kultury, zresztą polskiej, rdzennej, wracać i pokazywać społeczeństwu.
Też ogromne wrażenie krypty, zwiedzanie krypt nocą, prawda, w kościele, też niesamowite wrażenie na uczestnikach zrobiło. Ludzie naprawdę przyjechali z bardzo dalekich zakątków, żeby zobaczyć to miejsce. Rzeczywiście to odnowienie pozwala nam tutaj cieszyć się tym, że nie ulegnie zniszczeniu to miejsce. To jest najważniejsze.
No, wie pani, myślę, że tutaj jest oczywiście rola i muzeum, i poprzedniego dyrektora, pana Romana Kochanowicza, i księdza proboszcza w Opinogórze. No, nie ukrywam, że też dołożyłem tam swoją cegiełkę, tak, do tego wszystkiego. No, oczywiście przede wszystkim samorząd dołożył sporo pieniędzy. No, ale wie pani, przywrócenie też pamięci w pewnym sensie, ale też szacunek do jednego z wieszczów, no tutaj to jest nasz obowiązek. Rzeczywiście krypty były przez wiele lat i niedostępne i pozostawiały wiele do życzenia. Dzisiaj to jest też miejsce niezwykle ciekawe, ale przypomnę też, że zrewitalizowaliśmy nagrobki na cmentarzu, też te tradycyjne, historyczne. No i trzeba też powiedzieć, że inne miejsca związane z rodziną Krasińskich, Krasne, prawda? Więc staramy się dbać o tę przeszłość. To jest oczywiście z drugiej strony bardzo atrakcyjny produkt turystyczny. No właśnie to się wiąże. Dzisiaj trudno jest mówić, żeby muzeum było tylko takim klasycznym, prawda, miejscem, gdzie się przychodzi w tych filcowych papciach i się
na
zwiedza.
Na szczęście już teraz nie ma.
Teraz
już
mamy zupełnie inną rzeczywistość i te instytucje żyją, a noc muzeów, tak jak pani redaktor powiedziała, jest poświęcona temu, żeby wyjść na zewnątrz, żeby pokazać, żeby się otworzyć na całe, prawda, późne wieczory, czasami noce. No i muszę powiedzieć, że my mamy 30 instytucji kultury na Mazowszu. Ja mówię o tych prowadzonych przez samorząd województwa. I one wszystkie żyły i miały naprawdę bardzo ciekawe oferty.
Panie marszałku, pora teraz o większych pieniądzach porozmawiać, czyli środkach unijnych. W Ciechanowie odbyła się debata 2 maja poświęcona właśnie zasadom jedności i solidarności w Unii Europejskiej. Proszę powiedzieć w ogóle, jakim powodzeniem cieszą się ogłaszane konkursy przez samorząd Mazowsza?
No tak, po pierwsze to chcę powiedzieć, nawiązując do tej debaty, to przypomnieć postać zapomnianą mazowszanina Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, profesora geologii, przyrodnika, człowieka, który, o którym bardzo niewielu Mazowszan, Polaków w ogóle wie, że był twórcą pierwszej takiej prawdziwej konstytucji dla Europy, że napisał to podczas powstania listopadowego, podczas tej hekatomby, która pochłaniała dziesiątki tysięcy ofiar. I wtedy, no, dotknięte tą tragedią i śmiercią dziesiątków tysięcy ludzi, pewne założenia wspólnej Europy przedstawił. Dzisiaj to z perspektywy tych 200 lat wydaje nam się aż nieprawdopodobne, że taki sposób myślenia już wtedy się pojawiał u myślących ludzi, bo on zaproponował pokojową Europę, w której narody będą ze sobą pokojowo koegzystowały, w której na czele będzie Kongres Europejski. No więc tak naprawdę, gdyby się temu przyjrzeć, to były podwaliny pod Unię Europejską. I to wcale nie wymyślił żaden polityk w zachodniej Europie, tylko Polak, tak? A teraz wracając do współczesności. No myślę, że nasze ostatnie 19 lat członkostwa w Unii Europejskiej to jest absolutny awans cywilizacyjny naszego kraju, naszego regionu, każdej naszej wioski, powiedziałbym miasta, każdej wspólnoty, bo tu nie chodzi tylko o pieniądze, bo pieniądze oczywiście są ważne, bo gdybyśmy policzyli to wszystko, to po zapłaceniu składek Polska jest w tej chwili 150 miliardów, 150 nawet 3 miliardy euro na plusie, bo jesteśmy ciągle biorcą tych środków pomocowych, tak? Głównie na wspólną politykę rolną, ale też na politykę spójności, czyli politykę wyrównywania rozwoju. Ale to też chodzi o standardy, to chodzi o prawa człowieka, to chodzi też o pewne kierunki całej cywilizacji ludzkiej, na przykład w tej chwili walka ze zmianami klimatycznymi. Więc myślę, że Polska do tej pory była bardzo dobrym, powiedziałbym, członkiem Unii Europejskiej, wykorzystując wszystkie możliwe szanse, i Mazowsze też te szanse wykorzystywało. W tej chwili mamy już nowy budżet Unii Europejskiej. Dla Mazowsza to jest ponad 10 miliardów, czy około 10 miliardów złotych. Tu szczególnie korzystne są warunki dla tej przestrzeni poza metropolią, bo tutaj dofinansowanie do projektu nawet 85% wynosi. Myśmy ogłosili już pierwsze nabory w pierwszym kwartale. No, co ciekawe, na pierwszy ogień poszły samochody strażackie, średnie i ciężkie, dla tych jednostek, które są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. I muszę powiedzieć, że zapotrzebowanie przekroczyło nawet nasze wyobrażenia. Jest olbrzymie zapotrzebowanie, olbrzymie nadzieje. 10 maja zakończyliśmy nabór. Teraz będziemy to oceniać. No, będziemy chcieli to skierować tam, gdzie one są szczególnie potrzebne. Trwa nabór na projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. I teraz sukcesywnie, co kwartał, będą ogłaszane nabory na projekty inwestycyjne, ale też na projekty tak zwane miękkie, czyli na projekty dotyczące edukacji, dotyczące rynku pracy, dotyczące sfery społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu, wsparcia dla seniorów, wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Więc naprawdę tych możliwości jest bardzo dużo i ja zachęcam oczywiście samorządy gminne, samorządy powiatowe, organizacje pozarządowe, ale też przedsiębiorców do tego, żeby szukać tam szans dla siebie. Bardzo duży komponent, 40% właśnie poświęconych jest walce ze zmianami klimatycznymi. Znaczące środki poświęcone są cyfryzacji, podniesienia konkurencyjności naszych przedsiębiorstw. Także to jest kolejna szansa dla naszych firm, dla naszych samorządów, dla naszych rolników. No i prawda jest taka, że oczywiście my nie zarządzamy wszystkimi środkami na poziomie województwa, bo w naszej gestii jest 40% środków w ramach polityki spójności, ale w moim odczuciu to jest kolejny taki, może to niezbyt elegancka nazwa, ale taki lewar, tak? Czyli taki rodzaj też wsparcia, inspiratora, bo wiele projektów oczywiście można będzie zrealizować, jeżeli się tylko będzie miało dobry pomysł i złoży w odpowiednim czasie wniosek. Dlatego zachęcam do tego. Uważam, że dla Polski być w Unii Europejskiej to jest olbrzymia szansa na, po pierwsze, wyrównanie tych cywilizacyjnych zaległości i opóźnień, które mieliśmy przez to, że byliśmy tu w sferze wpływów Związku Radzieckiego czy Rosji. Nasz kraj nie rozwijał się tak, jakbyśmy tego pragnęli. Teraz tę szansę mamy, tylko też trzeba powiedzieć jasno i uczciwie, że wszyscy politycy powinni traktować wykorzystanie środków europejskich jak i swoisty dzisiejszy patriotyzm, bo dzisiaj patriotyzm nie przejawia się tym, że musimy na szczęście, tak jak Ukraińcy, którzy dążą do tej Unii Europejskiej, nie musimy bronić tego i przelewać własną krew, tylko powinniśmy patriotyzm realizować poprzez wykorzystanie szans. I poprzez wykorzystanie każdego euro, który nam się należy, bo płacimy składkę, bo takie są uzgodnienia też europejskie. No i jeszcze jeden ważny element, to jest właśnie element bezpieczeństwa. Wyobraźmy sobie sytuację, w której w tej chwili Polska nie jest w NATO, nie jest w Unii Europejskiej. Do dobrego się szybko przyzwyczajamy, ale uświadommy sobie, że w całej nowożytnej, ponad 1000-letniej historii państwa polskiego my żyjemy po roku 89, czyli już prawie za parę dni będzie 34 lata, w okresie pokoju, spokoju i rozwoju. Nigdy w historii tak długo nie byliśmy suwerenni, nie mogliśmy sami decydować o własnym losie i nie było wojny w naszych granicach. Więc musimy to wszystko wykorzystać, a euro powinno być wykorzystane co do centa. Każde euro, które pochodzi z Unii Europejskiej.
Także z kapitału odbudowy, pan marszałek.
Też tak uważam, ale panie redaktor, uważam, że to jest kardynalny błąd. No, to, że jedna mała partia polityczna tutaj ma jakieś obsesje na punkcie Unii Europejskiej, nie powinno być absolutnie hamulcem. Proszę pani, jest 23 miliardy euro, czyli ponad 100 miliardów złotych dotacji bezzwrotnych. Dotacji bezzwrotnych. Te pieniądze już są nawet zaplanowane. Nawet rząd tam pierwsze różnego rodzaju działania podejmuje, żeby te pieniądze są do wydatkowania do końca 2026 roku. No to przepraszam bardzo, nie chcę być tutaj niegrzecznym człowiekiem, ale niewzięcie tych pieniędzy to jest jakiś surrealizm, żeby nie powiedzieć, że głupota. No a oprócz tego jeszcze możemy na bardzo korzystnych warunkach pożyczyć kolejne 33 miliardy euro. Oczywiście, że są rzeczy, które powinniśmy robić z dotacji, ale są takie, które zamiast brać kredyty w polskich bankach czy w chińskich, jak niektórzy proponują, no jednak sięgnąć pewnie do tego wspólnego banku europejskiego i na przykład inwestycje, które nie cierpią zwłoki, dofinansować. Więc wie pani, ja tutaj jestem jednoznaczny, tak? Zawsze byłem europragmatykiem. Nigdy nie byłem jakimś euroentuzjastą, który tam, prawda, no mówi hurra, tam wspólna Unia. Ale te względy bezpieczeństwa, rozwoju, technologii, przepływu technologii, przepływu w ogóle, ostatnio byłem na Marszu Polskim w Wilnie. Praktycznie granica nie istnieje. Tam są tylko jakieś budynki opuszczone, które na tej granicy jeszcze stoją jako taki pomnik słusznie minionych czasów. Wie pani, no, wyobraźmy sobie dzisiaj sytuację Litwy, Łotwy, Estonii, Polski bez tej Unii Europejskiej. No i mówienie dzisiaj, czy negowanie tego, żeby być w tej wielkiej wspólnocie, jest jakimś po prostu dla mnie aberracją. Tak? Ja tego nie jestem w stanie wytłumaczyć, co ludźmi motywuje.
No zobaczymy, jak się rozwinie ten temat. No przede wszystkim Polska musi wniosek złożyć.
No tak.
Jeszcze taki warunek. Panie marszałku, bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie, za przybycie do naszego studia, za rozmowę na temat bieżących wydarzeń związanych z Mazowszem, ale też polityką europejską. No i zapraszamy częściej. Bardzo dziękuję za udział w audycji.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Jesteśmy od lat ze sobą związani i niech tak pozostanie. Wszystkiego dobrego wam życzę.
Pan Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, był dzisiaj moim i państwa gościem. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia.